cele interesariusza.
Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne.
Priorytety.
Procesy.
Historyjki.
Przypadki użycia.
Źródła danych.
Makiety. Analiza projektów low-code, no-code.
O tym dzisiaj. Posłuchajcie.
Kameruje się.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Słuchasz
nas? Kto ci odpowie?
No właśnie, może ktoś...
Zamachajcie.
Może komentarz jakiś.
Zapukajcie mocno w stół, jak
widać
nas
słychać.
Witajcie w Drafcie Rozmowy.
Łukasz Falaciński.
Łukasz Zajączkowski.
Tak jest. To
jak my. Zwykle trochę o życiu, biznesie i technologii.
Zacznijmy od... życie to polecajki?
No, no, niech tak będzie.
Ten segment życie powinien wybrzmiewać życiowo bardziej. Co u mnie słychać? Dobrze, że pytasz.
Albo jak żyć, Państwu.
Co? No właśnie, to był, czyli segment konsultingowo-coachowo-mentorski, którego byśmy nie dźwignęli. Zacząłem zimne prysznice codziennie.
O!
Także...
To jest twoja polecajka? Zimne prysznice? No, w sumie konkretna.
Konkretna, polecam. To jeżeli ma być tak, życiowo jak żyć, to polecam. Rozpocząć tak
ale
dzień.
To boli. To jest mój komentarz.
Tak ma podobno być. Dużo jest zalet i to jest dobrze przebadane. Mm-hmm. To już nie jest takie tam, wiesz, Harry z Tybetu, a dostajesz potem wysypki na udzie, tylko że to działa. Wyrzut dopaminy podobno jeden z większych i dłuższych takich pików, które można naturalnie uzyskać.
Prysznic czy kąpiel?
To jest ciekawe. Wszystko jedno, tylko zrobić 11 minut łącznie w tygodniu.
W tygodniu.
Czyli półtorej minuty dziennie prysznic. Ja na przykład
robiłem
tak, że wchodziłem sobie na minutę pod taki prysznic, a jednego dnia, jak było więcej, bo na przykład szedłem na saunę, to tych cold buffów.
Pomyślę. Ostatnio naprawdę jest słabo usypiam, nie wiem skąd się bierze, ale to podejrzewam, że coś takiego to musi obudzić człowieka tam konkretnie.
Tak, tak. To jest w naszym wieku dobrze też, jak
czyli
ktoś
młodym.
Polecajki dla słuchaczy w naszym wieku, że ja na przykład staram się, bo ten nawyk dla mnie trudno zbudować, rano porozciągać się trochę takich quasi-jogowych rzeczy, ale nawet rozciąganie zwykłe tak 10 minut, to już się nie chce człowiekowi, a z reguły rano jest dużo innych rzeczy do zrobienia.
Jest tyle fajnych treningów tego typu na YouTubie.
I potem teraz... to prycho wziąć. Aha. Ale to wystarczy tam psa z głową w dół zrobić dwa razy i już jest...
już nie wiesz, co się dzieje.
Dokładnie. Więc to moja polecajka. Łatwiej zacząć te zimne prysznice w taką pogodę, jak jest ostatnio.
No tak, tak.
Ale będę chciał utrzymać cały rok. Więc za rok o tej porze mnie spytaj, czy dalej to utrzymuję. Także to. A ty już widzisz.
A szybko się przyzwyczaja człowiek? No bo to jest jakiś.
Po tygodniu już będziesz na tym, co trzeba utrzymywać. Bo to pierwszy raz, jak wszedłem, to tak.
Ja nie składam żadnych deklaracji, zobaczę.
Spróbuj.
Moja polecajka to książka. Świat bez pracy. Daniel Suskin. Leżała w biurze tak.
Przeczytałeś?
Mieliśmy. Nie, fajnie.
Wziąłem przed chwilą, polecam.
Tak, nosiłem w plecaku za karę. To tak, no, w kręgu.
Ja myślałem, że przyniosłeś po prostu spokojowy. Dobra.
Ginie? Tak, choć.
Główny bohater?
Nie. No oby nie, bo to w sumie jest o przyszłość automatyzacji i o zmianach, które ma przynieść automatyzacja. Spoko, chociaż tak jak tu dyskutowałem sobie z Mateuszem, to jest jedna z tych książek, która pewnie mogła być artykułem, tylko trochę dłuższym. I ma jedno polecajka i zacznę od wad. Ale nie wiem, czy tak masz, że ja nie rozumiem, jak można robić książki, które mają, ona ma kupa przepisów.
A myślałem, że od podatku VAT zaczniesz.
Nie. Nie ma jak książkę, nie płaciłem za nią.
No.
Jak można robić przepisy, które są na końcu? Wiesz, czytasz?
No.
Że nie jest na dole strony.
A co mnie denerwuje, alternatywa, że jest na dole strony każdej, ja nie mam... czasami były na 1/3 wysokości. I
to prawda.
To mnie irytowało.
Z 350 stron 60 to są przepisy, więc tam się dzieje. Ale fajnie, bo są trzy części generalnie o historii, o tym różnych tych przemianach i różnych fazach automatyzacji, jak ona zmieniała nasze życie. Autor jest taki realistą, w sensie nie snuje jakiejś wizji, że roboty nas zastąpią i terminatorzy ubiją generalnie, ale no na pewno też, że to praca się będzie i mniej. I w związku z tym jest dużo no, takich pytań, których nawet sobie
kiedy
nie zadawał.
To jest wydane?
2019. COVID istnieje w tej książce.
Istnieje. Tak. No to 20 jest się zaczęło, więc nie może być 19.
No właśnie to mi się nie zgadzało, ale podziękowania są, może były pisane wcześniej i są podpisane z 19, ale COVID jest, no także jest w miarę aktualna.
Ja jeszcze
o dużych korporacjach też są ciekawe wątki generalnie. Okay. Może tej pracy będzie mniej, ale...
Ja mam książkową polecajkę jeszcze jedną z innej beczki, zaraz zobaczysz jak bardzo jest to inna beczka. Grzegorz Uzdański, Wypiór, tak się nazywa ta książka. Grzesiek to jest człowiek, którego ja poznałem jeszcze jak robiłem improwizację teatralną. Mhm. A on zrobił taki fanpage z kolegą Nowe wiersze znanych poetów. Możesz to zagooglać, bo nie chciałbym oszukać. I w ogóle to miał tam setki tysięcy fanów, followersów.
A czego ja szukam? Czy ja szukam...
Nowe wiersze sławnych poetów, tak to się nazywało. I to Grzesiek robił tam tych, naprawdę dużo osób to śledziło i człowiek jest wybitnie zdolny, jest w naszym wieku i napisał 4 książki, a Wypiór, uwaga, to jest pisane 13 zgłoskowcem.
Panem Tadeuszem zajeżdża?
Zobacz jak, bo fabuła, nie zdradzę wiele, promis jest taki, premis, że jest para, która mieszka przy Placu Konstytucji w Warszawie, a w szafie mają Adama Mickiewicza, który jest wampirem. Tego Adama Mickiewicza.
Okay.
Z Wypiórem. Mhm. No i to jest jeżeli chcecie zobaczyć coś innego, uważam, że bardzo dobrego i nieznanego, to polecam Wypiór. Grzegorz Uzdański.
No dobra, ciekawe. Dobra, to
na weekend.
Angelika, on to słyszę, bo widzę, że już w komentarzach się pojawiło, więc wiesz co robić, będą linki.
Tak jest. To widzisz, życie. Oddaliśmy życiu to życiowe.
No to co, schodzimy na ziemię?
Tak, do biznesów. No dobrze, biznes. Dzisiaj temat, który średnio pałałeś entuzjazmem, bo siedzisz w tym ostatnio za dużo.
Już mi się ulewa. Ale nie, dobra, szerszy kontekst.
Ja będę opowiadał.
Dobrze, ale ja tylko muszę kryptoreklamę wrzucić, bo 2 tygodnie temu i dzisiaj o 15 jest druga część mojego webinara poświęconego tematowi.
Analizy.
Projektowej.
W
projektach.
Tak. IT, low code. No i to, bo to jest... Też temat nasz biznesowy do dzisiejszego odcinka, czyli ta szara eminencja, zaraz o tej szarości. A to pytanie mam do ciebie, czy to jest inny rodzaj analizy? Bo ktoś może pomyśleć, analiza IT, a tutaj low-code, no-code, to jest coś zupełnie innego?
W sensie typowy projekt, a low-code, no, analiza to z jednej strony tak i nie, oczywiście, to zależy. No bo to ciągle jest analiza, czy te założenia główne są takie same, natomiast no, może mieć swoje... może mieć swoją charakterystykę. No nie musi być taka sformalizowana, nie musi być taka długa, ale musi być. No to jest największy problem, że często w tym agile'u, hyper agile'u mamy tendencję do tego, żeby
szybciutko jedziemy z tym. No, dokładnie. No bo analiza, jak ja sobie ją najprościej wyobrażam, to jest zrozumienie potrzeby i powiedzmy celu. I teraz dlatego pytam, bo...
Ja bym nawet to zamienił, w sensie celu i potrzeby, bo to też druga tendencja jest taka, żeby skupić się na tym, co potrzebujemy, nie zastanawiając się po cholerę, no to w ogóle jest.
Tak, że gdzieś jest, krąży taki cytat, że broń Boże nie dawać klientowi tego, co on potrzebuje.
Co chce. Co potrzebuje, to może. To
no nawet... może, ale to co jemu się wydaje, że potrzebuje, czyli co chce. No dobra, a czymże jest ta analiza tak w ogóle?
No to jest dokładnie to, co powiedziałeś. To jest, dla mnie to jest po prostu zrozumienie celów i potrzeb i przełożenie to na jakiś język, no bo jest jeszcze kolejny krok, nie robimy tego ad acta, tylko po to, żeby potem ktoś to wziął i coś z tym zrobił. Więc to musi być zapisane w jakimś języku, w jakiejś formie, którą... No i o tym możemy pewnie pogadać, bo ostatnio, w sumie nawet na tym podcaście dużo o tym mówiliśmy, że nawet ktoś z zewnątrz, jakiś developer, citizen developer, wykonawca, weźmie to i jest w stanie dokładnie wiedzieć, co jest do zrobienia, jak to zrobić i to zaimplementować.
No właśnie, to zaraz o tym, czy będzie. Też myślę, że analiza na takim filozoficznym poziomie to jest nauczenie się siebie nawzajem, obu stron.
Zrozumienie, dokładnie.
Zrozumienie tego, jak działa klient, kontekstów potrzebnych dla aplikacji, ale też, żeby klient zrozumiał, jak my działamy. Czyli jak myśli, działa aplikacja, która jest naszymi rękami wytwarzana. I to często jest bardzo przydatne, no bo potem dwie strony jakby na jednym wózku jadą.
To prawda. I kolejny częsty błąd, jaki jest popełniany, to nie być aktywny w tej analizie. To tak zauważam.
To jak na wyborach.
Jak na wyborach.
Byłeś?
Byłem. Byłem, moja kandydatka wygrała. Wójta, okay, więc
muszę sprawdzić, na kogo głosowałeś po prostu.
No ale widzisz, no, nie wiesz gdzie jeszcze. Znaczy ty wiesz.
No ja wiem, tak. Dokładnie.
Nie w Warszawie.
No, ale mój kandydat wygrał też.
Tak?
Tak. Już mnie nie lubisz. Nie, no stwierdziłem, że już trzeba dać... No dobra, wracamy do
mnie. Wracamy. Bo zacząłem mówić o tym, że nie wystarczy słuchać podczas tego procesu, bo to też często taka tendencja, no weźcie mi, powiedzcie, czego wy potrzebujecie, a to jednak trzeba też sterować tym procesem. Jeżeli nie przyjmować na klatę przysłowiową wszystkiego, tylko właśnie też, i to w tym pomaga zdefiniowanie celu, żeby go nie tracić z oczu. No bo listę życzeń bardzo łatwo wygenerować i to w zasadzie każda analiza w pewnym momencie się gdzieś tam tym staje.
To czy można powiedzieć, że każdy projekt zaczyna się albo powinien się zacząć od analizy?
No moim zdaniem tak, zdecydowanie.
A co jeżeli klient mówi, że to jest wszystko przeanalizowane i tu macie dokument?
To moim zdaniem ja osobiście bym poprosił o jakieś artefakty tego.
No dobra.
To, że macie przemyśleć, super.
A, daję artefakty. Daję dokument, który się tytułuje dokument z analizy.
Dokument z analizy, tak. I to często jest jakiś, chociaż nie, no nie generalizujmy, bo zdarzały się bardzo porządne materiały, ale nawet...
No tak, ale to większość klientów, powiedzmy, że coś ma, część z tych, co coś ma, to ma zapisane.
To niech analiza tak będzie zawsze z weryfikowaniem, czy to, co tam się znajduje, jest aktualne, bo pamiętam ten nasz największy projekt, najdłuższy, tam dostaliśmy na wjazd bardzo dużo materiałów analitycznych, takich turbo solidnych, nie? Cały tam Confluence zapisany, przypadki użycia, schematy, no wszystko, nie? No ale fajnie, tylko że potem się okazało, że im dalej w las, tym okazywało się, że to nie do końca aktualne, że nikt nie wie do końca, skąd się to wzięło, więc to no, moim zdaniem zawsze musi być. Zawsze.
Zawsze. No to, czyli okej, analiza to niezbędną częścią i startem, nie? To też nie, czyli częściowo chciałem cię spytać, czy ona musi być, to już wiemy, a musi być na początku?
No to zależy od metody prowadzenia projektu, nie? No,
ten hyper agile.
Umawiamy się na agile, tam wiadomo, ale to też na początku to przynajmniej musi być jakaś, w cudzysłów, analiza, żeby zdefiniować ogólny backlog prac, a potem zakres tego pierwszego. No, a w takim podejściu sprintowym, no to na początku, czy na koniec poprzedniego, czy na początku aktualnego ustalamy sobie szczegóły, co jest do zrobienia, nie? No bo to na koniec znowu coś z tego ma powstać. Tak.
No okej, dobra. To teraz patrząc sobie na cele.
Tak, cele to, dlaczego zrobiliśmy dwa webinary w ogóle? To no. Będzie ukryta odpowiedź o celach. No bo jeden był o tym, jak się przygotować do analizy, drugi, ten dzisiejszy, będzie już o takich operacyjnych rzeczach. W kontekście low-code'u i no-code'u, to też swoją drogą to zawsze zaznaczam na tych webinarach, że mi osobiście nie chodzi o to, żeby uczyć ludzi, którzy zjedli zęby na analizie, jak to robić, bo najprawdopodobniej nic nowego byście nie usłyszeli, ale właśnie te osoby wchodzące w low-code, tacy zajawkowicze, którzy sobie eksperymentują, no to tu jest największy uzysk i to naprawdę nie musi być jakieś, nie musi używać skomplikowanych narzędzi czy metodyk i o tym właśnie będę mówił na tym webinarze. No, ale właśnie, to przy przygotowaniu, to moim zdaniem to jest kluczowe, żeby dopytać się, no przede wszystkim o co chodzi, nie? Jakie są cele, I to nie tylko stojące za tym projektem, ale generalnie organizacji. No bo ważne jest to, żebyśmy to, co robimy, żeby się wpisywało w jakąś strategię. No, że nie robimy sobie aplikacji, nie wiem, automatyzującej zaparzanie kawy, no bo to biznesowo to nam nic nie zmienia. To musi gdzieś tam kontrybuować do jakiegoś grubszego celu.
No jest czymś połączone, z reguły chcemy te połączenia wychwycić, stwierdzić, czy one są...
I to jest taki super fajny reality check potem, nie? No bo jak zaczyna się ta lista życzeń, no bo to jest naturalne i to nawet nie ma co z tym walczyć. I ten biznes przysłowiowy zaczyna snuć wizję, jakby to było fajnie, jakby to jeszcze tamto się wydarzyło. No to najprościej weryfikować priorytety takiej potrzeby. Czy ona, no do, ale to po co? Który cel jest tutaj wypełniony, nie? Gdzie, w którą stronę, po co to jest?
No tak, mamy też interesariuszy, no bo to ludzie.
No tak, no bo trzeba, no bo analiza to rozmowa. Więc warto wiedzieć z kim pogadać. Kto będzie dawcą tych wymagań.
Okej, okay, no i zbieramy sobie wymagania, powiedzmy. Mhm. One są często, mówimy, funkcjonalne, niefunkcjonalne. Czym się różni jedno od drugiego?
No i jedno mówi, jak to ma działać, czyli funkcjonalne. I to jest takie naturalne. No, nikt nie ma z tym problemów, nie? Opisywać, co by chciał, żeby się zadziało. Mhm. A niefunkcjonalne mówią o ograniczeniach. Czyli takich rzeczach, nie, związanych z bezpieczeństwem, czyli bardziej jak ma nasza aplikacja działać w tym znaczeniu właśnie ograniczeń. Jak ma wyglądać, jakie
wydajnościowo.
Tak, że tam jakieś backupy. Ale z tymi, to są trudniejsze rzeczy dla biznesu, ale na ogół one istnieją. W sensie, jeżeli organizacja robiła jakikolwiek projekt, to jest duża szansa, niezależnie od technologii, że gdzieś tam te wymagania niefunkcjonalne były zdefiniowane. I to pamiętam z kolei innego naszego dużego klienta, który mówił wprost, oni kopiują sobie. Wypracowali wymagania niefunkcjonalne dla aplikacji. Ctrl-C, Ctrl-V i jazda.
No ale to tak, to różnie wychodzi. No, dobrze jest mieć kręgosłup tej analizy.
Te niefunkcjonalne są jeszcze dla mnie ważne, dlatego że tam często mogą się pojawić rzeczy, które mogą wywrócić do góry nogami cały koncept. No już super wiemy, po co to się wszystko wpisuje w strategię, ale okazuje się, że nie wiem, jakieś są ograniczenia licencyjne i nasza platforma w ogóle się w nie nie wpisuje.
No tak. A w analizie odbiór, już myśli się o odbiorze aplikacji, jakimiś artefaktami?
Moim zdaniem to, co warto, chociaż to patrząc pragmatycznie, pewnie ciężko będzie do zrealizowania w low-codzie na początku, jak ktoś zaczyna, to na przykład od razu z tych wymagań powinny powstać jakieś historyjki albo przypadki użycia, a to z kolei powinno przerodzić się w jakieś test case'y. To warto mieć to z tyłu głowy, bo to jest podstawa do odbioru. No, a z kolei historyjka będzie miała jakieś kryteria akceptacyjne. Nie? Czyli tam musimy opisać, jak ma coś działać i jak stwierdzimy, że to działa.
Bo to się zdarza, że może być taka sytuacja, analiza, wszystko jasne, zostało wyartykułowane, zaczynamy robić, oddajemy, a ktoś mówi, no ale to nie tak miało wyglądać.
Nie.
I teraz trudno jest, to słowo przeciwko słowu, wrócić do analizy i kto sobie co w głowie wyobrażał.
I po to są te kryteria akceptacyjne. No i właśnie, to są takie drobne rzeczy, bo to naprawdę może być Excel, w którym będzie kolumna, która to opisze, nie? Na początku naprawdę nie trzeba tutaj jakichś wielkich systemów wymyślać. Mhm. Choć są oczywiście pod to. To jest kluczowe. No bo pamiętasz, kiedyś robiłeś taką klasyfikację, kiedy projekty udane i nieudane z dwóch perspektyw, że może być tak, że nam się wydaje, że wszystko jest zajebiście i działa.
Nie, jestem zadowolony. Ale to bo może być takie, powiedzmy, ekstremum, że zrobili, aplikacja jest super, a klient jest niezadowolony. Wynika z tego, że powstała nie do końca do tej analizy, albo ta analiza była niekompletna. No to, co mówimy, czyli podsumowując, że są cele, interesariusze, wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne, historyjki, przypadki użycia, use case, test.
No w przypadku aplikacji testowe. To warto też, i low-code'u, to warto ją też rozrysować, w sensie, no właśnie te procesy.
No tak, ale to w przypadku wszystkich właściwie analiz systemów, tak myślę, jakby custom robić od zera, to też warto. No a właśnie, nałóżmy teraz na to ten wymiar low-code, no-code. Mhm. To co, czym to się różni, albo to, tak jak zapisałeś sobie, co jest unikalnego w analizie projektu LCNC.
LCNC.
To jak zespół jakiś.
No tak jak wspomniałem, ona nie musi być długa, ale musi wystąpić. No właśnie, co to jest długa, bo to kurde. Hmm. Teraz się zastanawiam, że nie musi być długa, bo projekty nie są długie, ale to ciągle wagowo, to moim zdaniem ze 30% to albo minimum i tą 1/4, tak pokazuje moje doświadczenie, to trzeba przeznaczyć na taką analizę.
A czasem może być więcej, bo nawet mówiliśmy o tym na No Code Daysach, jak mieliśmy te lekcje, że może być 60%, jak to, bo low code, no code daje nam możliwość przyspieszenia delivery i dogonienia analizy, że to może być w tę stronę. Czyli ten projekt nie musi być dwukrotnie większy przez to, że analiza jest nie 30, a 60. Więc to jest to. No i tak, umiejętności miękkie, bo teraz powiedzmy, my mówimy, że ten świat IT się demokratyzuje, można przyjść, umiejętności miękkie są ważne. Analiza wydaje się takim miejscem, gdzie one się przydają mocno. No, te umiejętności miękkie.
Tak, bo to nawet ten wyraźnie widać, bo nie trzeba być naprawdę mistrzem w technologii. Mówię, nie trzeba jakichś skomplikowanych narzędzi do tego używać, ale żeby usłyszeć tę drugą stronę, móc się wczuć, zrozumieć, gdzieś tam jakąś inteligencją emocjonalną się posługiwać wprawnie, to są turbo ważne rzeczy. I to jest właśnie przykre, że tego typu projekty, bo bardzo często się o tym zapomina, nie? I co też rozumiem, no bo to low-code jest siłą rzeczy na początku często dla takich zajawkowiczów, co próbują sobie sami coś rozwiązać. No tak, siłą rzeczy teraz jak najszybciej chcą przejść do fazy kreacji, no.
Tym bardziej, że ta kreacja jest naprawdę low hanging fruitem. Można zamiast makiety zrobić już formularz działający. Trzeba uważać na dobry punkt przejścia i proporcje między...
A bo to często się uda w sumie. To nie jest tak, że to jak może akurat się wstrzelisz w tę potrzebę i to będzie ok, ale szczególnie jak to robisz do wewnątrz, nie? No to myślę, że tu łatwiej... Czy częściej ujdzie na sucho potraktowanie tej analizy po macoszemu, ale jak to komercyjnie robić, to, no to sami wiemy, nie? Czym się to kończy.
Tak, może być potem niezły ból. My, tak jak mówisz, tych formalizmów nie musi być super dużo, ale warto mieć przynajmniej akceptowalne minimum. No i nam wyszło przy analizie procesów, to mówiliśmy o tym w którymś z poprzednich odcinków, że są artefakty i też mamy artefakty do analizy. Pamiętasz, jakie mamy? Tak to, z grubsza, żeby je wymienić?
Ja je wymienię, a jak jesteście ciekawi szczegółów, to zapraszam na kanał Developico. Będzie live dzisiaj o 15. Dzisiaj, czyli 10 kwietnia mamy. Ale to oczywiście będzie też nagrane, więc spokojnie, jak słuchacie tego później, to interesuje was ten temat, to nieskromnie zapraszam.
Top 3.
To wszystkie są ważne, no bo to bez sensu trochę. Dobra. Co, top 3 części samochodowe, no kurde.
No, ja bym wziął koła, silnik. Możesz bez dachu jechać. To ktoś musiał takie ćwiczenie zrobić, co można wyjąć z samochodu.
Mamy takie proste Excele, naprawdę. Typu właśnie cele, interesariusze, to co jest ciekawego w interesariuszu.
Czyli artefaktem jest na przykład lista interesariuszy.
Lista interesariuszy może być uzupełniona na przykład jakąś, jak przyjdziemy głębiej w jakąś macierz racji potem, żeby wiedzieć nie tylko kto kim jest, ale też jaką rolę pełni w danym projekcie.
Zawsze jak słyszę te racji, to myślę, że po polsku to powinno być macierz racji.
Racji?
A, kto ma rację?
A, no dobra. Dobra.
Odnotowujemy, że ja to powiedziałem 10 kwietnia.
Tak. Copilot już słucha, tak. Tak dokładnie. Już się rozejdzie.
Pewna łyka.
Cele, interesariusze, to macierz racji, ewentualnie wymagania funkcjonalne, niefunkcjonalne, które to może być naprawdę, co jest ważne.
To belka w Excelu. No.
Oprócz samej treści, to muszą być priorytety. Bo będzie ich dużo, tych wymagań. I priorytety to może być najbanalniejsze moską. Czyli must have, should have, could have, won't have.
Would.
Możliwe?
Czy won't? Won't have.
Nie będzie. Tego mieli. No tak. No ostatnio jest won't have. Tak? Że tak jawnie mówimy, czego nie będzie.
Myślałem, że should i would. Nie. Dobra, mów, ja sprawdzę, co mówimy.
Nie, no. No i wybiłeś mnie.
A, przepraszam.
Zbiłeś mnie z pantałyku.
To... Ale jesteś na świeczniku dalej.
Jestem, tak. I tą szarą eminencję też sprawdzaliśmy, co tak. oznacza swoją drogą. Muszę wam powiedzieć, co teraz Łukasz zrobił. Zagooglował Moskwę i zagadnijcie, co znalazł.
No to... metodę Moskwa. Okej, okay, masz rację, łąd. No,
kurde.
To ja źle ludziom mówiłem. Łód, może chcecie drewna, taki mówił.
No ale czym się był łód od szut? Mi...
To zależy, jak pisane. Ja pisałem W-O-O-D. Dobra, to, nie ma.
Przepraszam. I priorytety i cele, tak? Mhm. Że każdy z tych wymogów musi, musi pokazywać, który cel realizuje. I warto na pewno też zapisywać, kto jest właścicielem danego wymagania. Bo to też temperuje, no sprawia, że jednak ta lista życzeń robi się krótsza i bardziej przemyślana. A potem to już są rzeczy tak typu, no właśnie, no, makieta, schemat procesu. I to znowu, tam można studia skończyć i się tych BPMN-ów, UML-i uczyć. Warto generalnie zobaczyć sobie w 5 minut, co robi BPMN. Jest duża szansa, że będzie wystarczająco dobry. To jest parę kształtów na krzyż, ale no to warto w jakimś takim sformalizowany sposób ten proces narysować.
Czyli nie polecasz 3-letnich studiów z analizy?
Nie wiem. Ja to generalnie studiów nie polecam.
Tak. Można 5 lat poświęcić i nic z tego nie mieć. Tak?
No, ale to, kurde, dobry
może
temat.
Może twoje dzieci nas słuchają. Może już się zmienia.
Pozdrawiam swoje grupy z Politechniki Warszawskiej. Nie, ale to grubszy temat. To jest,
tak, tak.
Ja potrafię to uzasadnić.
Skróty myślowe. Dobra, to jeszcze mam dwa punkty. No. Bo i będziesz jeszcze dzisiaj o tym mówił, mm-hmm. zainteresowanych odsyłamy. Myślę, że
nie, teraz na webinarze może podeślę do podcastu, teraz tak myślę. Coś
tak, w drugą stronę. Jak mówiłeś, że dobrze mówisz, nie mówisz, że webinary są niepotrzebne. Narzędzia. Pierwszy z tych punktów, które chciałem poruszyć. Jakieś narzędzia polecić?
To, co macie pod ręką, to jest moja pierwsza...
Opis, ołówek, może kartka być. Papieru.
No, elektronicznie, żeby to było. No to już bym tak... Excel. Naprawdę, Excel, OneNote i pewnie... Naprawdę.
Excel, OneNote, może być Miro.
Miro jest super.
Całkiem spoko.
Bo Miro pozwoli wam też obskoczyć takie rzeczy kreatywne, właśnie jak makiety, struktury, procesy. Można wykorzystać go do jakiejś tam burzy mózgów, event stormingów. No to jest kombajn. Super. Płatne. Co prawda ten darmowy tajer wystarczy do takiej analizy jednej czy drugiej. No ale jak wsiąkniecie, no to przyznam, że to jest narzędzie płatne. Moim zdaniem warte swojej ceny. Mm-hmm. Chociaż tam nie jest w tym ekosystemie naszym Microsoftowym.
No nie jest, ale to różne osoby mogą słuchać. OneNote często wystarczy. No to w naszym whiteboard można polecić.
Draw.io mogę polecić, bo to jest darmowe narzędzie i tam też w sumie można i porysować procesy i architekturę, typu jakieś C4 i naprawdę jest bardzo spoko jako zastępstwo Visio chociażby. Figma do rysowania makiet, ale to już trzeba moim zdaniem mieć to zacięcie takie UI-owo, UX-owe, ale też super narzędzie. No i jak już grubo wchodzicie, to wszystkie te później też ten etap wytwórczy, jakieś DevOpsy, na przykład też Azure DevOps.
Dobra, a drugi punkt, który chciałem zapytać, to jakiś, myślałem w ogóle o drafcie, ale draft mamy inny, co za chwilę, jakiś top 5 błędów analizy.
No, pierwsze to, że się nie odbywa w ogóle.
Dokładnie, że jej nie ma. Ja mam tak, że złe osoby są. Albo jest ich za dużo.
Albo, też myślę, sorry, że tak od razu agresywnie wchodzę. Albo, że nie mówimy, że są niewłaściwe. To jest moje, że wiemy, że...
No tak, ale to, okej, okay, to już jest jak bardziej niż co. Mm-hmm. No, to często osoby mogą być niedecyzyjne, albo może być, mogą nie mówić jednym głosem, a ten jeden głos nie jest wyznaczony, czy wiodący głos, to też bywały problemy. Często osoby bez... Te osoby, które nie mogą potem tego zatwierdzić.
No, bo to po to są właśnie przygotowania do analizy, żeby tych interesariuszy też tak zweryfikować, czy będziecie mieli właściwe osoby. Bo jak jest za dużo, jak jest więcej osób, co mogłoby się wydawać super, no to będzie, nie wiem, więcej szczegółów dotkniemy, no to tak jak mówisz, jak tam nie będzie jednego przywódcy tego stada, to się nie uda.
Za mało czasu, to też tak częsty case, szybko, szybko, róbmy po łebkach, niedokładnie.
Zanim dojdzie do nas, że to bez sensu.
Tak jest. No dobrze, to co, teraz technologia? Zakończymy temat analizy?
Tak, będzie krótki przerywnik technologiczny. W tej części polecam różne techniczne nowinki, które później trafiają do newslettera Akademii Aplikacji. Mam taki jeden. Co prawda nie będzie demo, bo jeszcze mi się nie zaktualizowało środowisko. Ale Copilot, kurde, teraz wszystko jest o Copilocie, nie? W aplikacjach power-upsowych pojawiła się kontrolka do generowania odpowiedzi z Copilota, którą można podłączyć do jakiegoś źródła. Czyli mamy jakieś rozwiązanie, jakieś dane biznesowe w Dataversie, wrzucamy sobie kontrolkę i możemy dynamicznie, no oczywiście statycznie też, zapodać jej jakiegoś prompta na zasadzie, a weź mi tam z tej tabeli naszych klientów, podaj, znajdź, nie wiem, tam najbardziej aktywnych albo przynoszących najwięcej tematów. Jak działa Copilot, wszyscy już myślę wiedzą, a to będzie po prostu taki wyświetlacz wyników, którego można podłączyć do naszych biznesowych danych. Także całkiem myślę, że zgrabna rzecz. Jak będziecie szukali tego w swoich power-upsach, to trzeba na środowisku najpierw włączyć odpowiedniego togla i wcześniej ją zaktualizować. Czego ja jeszcze nie uczyniłem, dlatego nie pokażę wam jeszcze, jak to
jest z ekran.
Tak.
Widzimy.
Artykuł będzie jutro w newsletterze. Także tak, nice. Polecajkę ode mnie.
Zatem segment technologiczny mamy za sobą. To co, idziemy do draftu? Czujesz, że analizę...
Ja połączę te tematy.
Będzie to...
Nie wiem, czy tak masz, że... bo draft będzie sportowy dzisiaj, ale pomyślałem o analitykach sportowych, że to się szczególnie w Stanach...
Analityk sportowy.
Tak, często pojawia takie stanowisko, co dla mnie...
Charles Barkley bardzo nie lubi tych analityków.
No właśnie, bo dla mnie to było goście, którzy dobrze znają statystyki, próbują wyciągać z nich jakieś wnioski.
Czasami to są takie wnioski, że cię zniechęca, że on najlepiej to on rzuca w noc kupały
pazerne
wtorki.
Pazerne wtorki.
No tak.
Nie podaje wtedy.
No i tam, że jak zrobi dwa kroki w lewo, to jeszcze jest taka analiza, którą biorę jako zawodnik, ale przesadzają nieraz i wiesz, to jest pierwszy zawodnik, który w trzecią środę miesiąca miał 12 punktów do trzeciej minuty i to jest po co to?
Tak.
Co to da? Natomiast faktycznie ja byłem zaskoczony. Jest film, którego tytuł, mam nadzieję, że sobie przyszedłem z Bradem Pittem, o baseballu.
Moneyball?
Moneyball. Opowiada o tym, jak właśnie statystyki i analityka wpłynęły na baseball. W koszykówce też to się dzieje. Tam są grube zmiany, ale...
Ale chyba nie aż tak, bo to w baseballu, to pamiętam, że oni mieli tam tych...
Oni numerki do numerków dopasowywali.
Za dużo pozycji. Za dużo pozycji.
Numerki. Ale to ta analityka jest coraz większą częścią sportu i na przykład to, jak robią zmiany, że wiesz, kiedyś to, jak dobrze grałeś, to byłeś na boisku, a teraz oni wiedzą, kiedy zejdą. Na przykład zmiana, to, że Klay Thompson wskoczył do drugiej piątki, to jest ten second unit, jak oni mówią, i wiedzą, że on będzie miał o 30% rzutów więcej, w związku z tym więcej punktów. I to wynika z analityki.
Wszyscy walą za trzy na przykład.
Ale to wynika z analityki, która podpowiada, jak zestawić pięciu graczy na zmianę, żeby optymalnie te 48 minut zespołem rozegrać.
No właśnie, bo to tak nagrywamy to w dniu, w którym kończy się sezon NBA, a my lubimy.
Dzisiaj się kończy sezon NBA?
Nie, w tym tygodniu. Tam zostało jeszcze...
W tygodniu, okej.
Okay. 3 do 5 meczy, więc pewnie w przyszłym tygodniu się skończy.
Play-iny, jak ktoś jest zainteresowany, są za 6 dni. 16 kwietnia.
Okej. Okay. Czyli pewnie kończą w weekend, odpoczynek i play-iny. Zresztą cały pomysł na ten draft wziął jako część podcastu, wziął się też z innego podcastu NBA. Więc dzisiaj pomyślałem, że sięgniemy do NBA i zrobimy sobie nasze typy. Wiem, że to może być niszowe i pewnie teraz połowa się wyłączyła, ale nasze szybkie typy na finały konferencji. To pierwsza,
finał,
czyli
konferencji,
czwórka, okay. Dwójka ze wschodu, dwójka z zachodu, potem kto zwycięży i kto będzie MVP.
Dobra.
I teraz pomyślałem,
jeszcze
że...
MVP, dobra.
I możemy zakończyć ten sezon draftu rozmowy finałami i zweryfikujemy sobie.
Dobra, nie głupie, podoba mi się. Ja się wciągnąłem, bo to zawsze było fajne NBA. Zresztą zacznę może od tego, co nie uwzględniłeś teraz w swoim konspekcie. Podobają ci się play-iny?
Ta idea? Podoba mi się. No bo większość ligi o coś gra. I to jest naprawdę spoko. No
ja też jestem. Nawet jestem fanem, to są zwykle ciekawe mecze.
Wytłumaczmy jeszcze, że NBA działa w ten sposób, że jest podzielona na dwie części, wschód i zachód, to historycznie ze względu na podróże. I pierwsza drużyna gra z ósmą do czterech zwycięstw.
No w konferencji później. Wschodniej, w konferencji zachodniej, pierwsza,
i
każda.
Te play-iny powstały relatywnie niedawno i mają za zadanie, żeby drużyna od siódmej do dziesiątej walczą o to ostatnie dwa miejsca.
No, to jak ktoś wie, to nie potrzebował tego wyjaśnienia.
Jak nie wie, to i tak nie zrozumiał.
Dalej nie wie, tak
jest. Także przepraszam za to.
Dobrze, że... Dobra, to mówimy o której konferencji najpierw? Zachód, wschód?
Możemy od wschodu, bo jest prościej.
Tak, i bliżej. uważam, że Celtics z Milwaukee będą w finale.
No to jest taki naturalny wybór. Ja mam problem z Bostonem.
Myśmy mówili przed tym sezonem, a ja pamiętam, że rozmawialiśmy, trzeba było odgrzebać. Ja chyba wtedy obstawiałem Milwaukee. Boston teraz po tym sezonie właściwie już całym wygląda dużo lepiej. Dlatego zaczynam wierzyć mocniej w Boston na wschodzie, ale moim zdaniem przegra z drużyną z zachodu w finale. Czyli wschód Celtics wygrywa z Milwaukee w finale wschodu.
No dobra. To w sumie ja chyba to powtórzę, no bo to jest... Chociaż jeżeli Filadelfia, bo oni spadli...
A tam Embiid wrócił.
I wpadną na ósme miejsce, to moim zdaniem jak Celtics wygrają z Filadelfią, co już nie będzie dla mnie takie oczywiste, to wtedy się doczłapią do tych finałów, ale to nie jestem przekonany.
To w ogóle jest dość ciekawa rzecz, bo tam jest i z Filadelfia z Miami. Miami też jest niewygodne. One rok temu z ósmego miejsca do finału doszło.
No z play-inów doszli.
I ósmego miejsca. Więc tu może być podobnie. Ja na przykład zupełnie nie mam wiary w miejsca od 3 do 6.
No tak.
Za jakoś tak nie leżą mi te drużyny, a też przyznam, że nie oglądałem żadnego ich meczu. Tak
dobra, no to Boston...
Może mi nie leżeć.
Tu ja się zgadzam, no ale na zachodzie?
Na zachodzie. Na zachodzie będzie moim zdaniem finał... Znowu, nie wierzę w część drużyn, w dość dużą. Tutaj one są... To na przykład nie wierzę w pierwszą / drugą na dzisiaj Minnesota. Nie, Minnesota.
Minnesota?
Bardziej nie wierzę w Minnesota niż w Oklahoma.
Jutro jest dobry mecz, bo grają o pierwsze miejsce Denver właśnie z Minnesotą.
O, no to uważam, że Denver po wszystkich przejedzie, chyba że będzie... I sobie zaryzykuję, że będzie taki case, że bo teraz Clippersi są na czwartym miejscu.
Dobra, to ja powiem. Dla mnie
dobra.
Oklahoma.
Wow, mocno. Ale no, Oklahoma są, co? Z
nie,
Denver?
W sensie będę im kibicował. Bo to...
Ale powiedziałeś, że kto będzie w finale?
Denver. Denver z Bostonem. I wygra Denver.
Dobra, czyli Oklahoma wejdzie do finału zachodu, przegra z Denver.
Będę im kibicował, bo to kurczę, strasznie młode chłopaki. I dobrze tam pogrywają.
To ja muszę jakiś long
shot. Chociaż sercem jestem za Warriors, ale z tego 10 miejsca to będzie ciężko.
No właśnie, bo to jest dość ciekawe, bo tam jeden mecz play-inów, jak będzie Lakers, Warriors.
Ale zobacz, Warriorsi wychodzą, bo wygrają z Lakers.
No właśnie, muszą wygrać ten jeden mecz. To jest takie dzikie, że to jest jeden mecz.
Trzy razy wygrali i w tym dwa razy w Los Angeles i dzisiaj wygrali tak 26 trójek sobie sieknęli.
O, panie.
I jakby wpadli na Timberwolves, to nie przejdą Timberwolves? Mieli
no szansę. Moim zdaniem przejdą, jest duża szansa, ale tak strzelę też bliżej może życia, że Clippersi jednak wygrają.
No i Luka jeszcze jest.
Jestem za Clippersami.
Za Clippersami.
Bo ja nie wiem, czy ty sobie nie zbiłeś przy tym układzie, jeżeli będzie, że Thunder nie może się spotkać w finale konferencji z Nuggets.
Chyba, że Nuggets będą pierwsi.
To wtedy Clippersi nie wpadną. No dobra, Nuggets. Nuggets Celtics w finale.
No, to Denver. Ja nie wierzę w Boston.
Kurde, nie wierzę w Boston. Chciałbym, żeby wygrało Celtics. Naprawdę bym chciał, bo oni są coraz lepsi, tylko jeszcze nigdy nie udowodnili, że potrafią przeskoczyć ten hump. A Nuggets jednak to, przepraszam, z powodzeniem zrobili. Ale obstawię wbrew sobie zupełnie. Będę tak jak ty, OKC, kibicował tylko wierniej. Niech Celtics wygrają.
Albo kurczę, jeszcze Mavericks myślę. To byłoby, oni mogą zamieszać. Ale to za Mavericks to będzie mój MVP.
Jest też Luki. Część tych, tak jak nie wierzę w Clippersów, Mavericks, Thunder, Pelicans, w Minnesota, nie wierzę w te drużyny. W sensie takim, że łatwo jest, to są jak wiesz, dwie różne części sezonu i łatwiej moim zdaniem takim Timberwolves na młodości i wigorze przewalić się przez sezon zasadniczy, bo tam nie ma tych meczów tak dużo, tak ważnych, a tu już musisz każdy mecz zagrać, każdą minutę właściwie w każdym meczu zagrać bardzo dobrze. No i to co?
MVP.
I to jest dość ciekawe, bo przypomnijmy, MVP jest wybierany po sezonie zasadniczym.
Ale głosują chyba wcześniej. Oni ogłaszają.
Nie, głosują po sezonie zasadniczym, ogłaszają po pierwszej rundzie playoff.
Tak?
Po pierwszej rundzie.
Okay.
Ale nie, ogłaszali, bo teraz jest ta cała gala, no co mówią trójkę finalistów i potem po sezonie w ogóle robią taką galę jak NFL. Zaczęli robić i tam są ogłoszenia.
To jest paradoksalne, bo jak dla mnie to powinno być, chociaż wypadałoby na koniec sezonu, ale to wtedy wiadomo, że...
A kiedyś było po pierwszej rundzie playoffów i tam był taki paradoks, że ktoś, kto grał zajebiście w sezonie zasadniczym i odpadł, a grał słabo, to już pamiętali ludzie tylko to ostatnie. No ale chyba NBA wyczuło, że można koniunkturę podbić jeszcze takim spotkaniem dużym, taką galą. I to NFL zapoczątkowało, tam te roasty zawodników
nie
się robiło.
Nie wyłapałem tego.
I tam pamiętam, że trójki były. Top trzech kandydatów z każdej konkurencji był ogłaszany, kto wygrał.
Więc... No to top trzy to wiadomo będzie.
No właśnie, weźmy top trzy.
Jokic i Luka.
Kurde, ja nie wiem, czemu Tatum tam nie występuje.
Bo za dobrą drużynę ma, moim zdaniem.
No, a wszyscy mówią, że to powinien być najlepszy zawodnik z najlepszej drużyny.
No, ale to, co Luka wyprawia, no to come on, to...
No tak, jest całkiem niezły, ale z kolei narracja od lat jest taka, z którą ja się nie czuję jej dokładnie.
Że
bo
najlepszy jak Michael, z najlepszej drużyny.
Że ten najlepszy, wybitny zawodnik, który ma średnią drużynę, rzadko dostaje MVP. Tak jak
Jokic dostał, był szósty.
Szósty?
Był szósty, bo wszyscy właśnie byli kontuzjowani, Mareja nie było, i on wykręcał tą triple-double i dali mu...
Też chyba tak było, jak Russell Westbrook miał triple-double, ale to za to już historyczne osiągnięcie właściwie, miał średnie z sezonu triple-double. Kurde, no... Wszyscy mówią, że Jokic, że jeszcze było jakieś głosowanie dziennikarzy takie wcześniejsze i tam Jokic też wygrał.
No,
Embiid był niezły, ale tutaj z kolei będzie narracja, że ma za mało meczów rozegranych.
Tak, już wypadł z tego.
A 76ers jest za słabe, więc no, ten SGA, Shai Gilgeous-Alexander.
Jakby byli na pierwszym miejscu, no to myślę, żeby...
To było ciekawe. Zresztą ostatnio to chyba Barkley o tym mówił, że gościu... Nie ma w ogóle w tej drużynie zawodników takich, którzy są jakimś all-stars. On sam to ciągnie. To tak wybitnie sam. Tak jak Jokic ma Mareja, Tatum ma Browna i tak dalej, to Luka ma Kyriego. No to, no dobra, czyli kogo byś chciał?
Luka. No to co powyprawił w tym sezonie.
Ja bym chciał, żeby Tatum. Ale to się nie wydarzy pewnie.
Nie wydarzy się.
No to Jokic.
No okej. Okay. No dobra, to co? Tu kończymy w takim razie. Zweryfikujemy to za półtora miesiąca chyba?
Tak jest. Myślę, że będzie to pierwszy tydzień czerwca zwykle się kończy. Prawie dwa miesiące.
Kurczę, to jeszcze tyle podcastów przed nami widzicie.
O.
Chociaż majówka, no dobra, nieważne. Cześć, widzimy się na pewno za tydzień.
Tak jest. I o 15, jak kto chciałby dziś.
No i tak, webinar o 15. Dzięki wielkie, spokojnego dnia.
Dzięki. Okej.